puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Jest niedziela, minęła 7:30, Sylwester Pięta, dzień dobry. A dziś porozmawiamy o nierzadko skomplikowanym żywocie rolników, którzy mają gospodarstwo na obszarze chronionym i chcą coś wybudować.
W obsadzie 210 DJP, czyli to są duże jednostki przeliczeniowe, jedna duża jednostka przeliczeniowa odpowiada 500 kg masy zwierzęcia, czyli przeciętnie będzie to jedna krowa. Jeżeli mówimy na przykład o trzodzie chlewnej, to jedna maciora ma przelicznik 0,3 DJP.
Będzie teoria, ale będzie też praktyka.
Obornik zawsze był stosowany, chociaż teraz nam ograniczają, nam mówią, że obornik jest zagrożeniem gnojowica. Oczywiście, że nie można go wylewać na gnojowicy na zmarzłą ziemię, bo ona tam gdzie może spłynąć, to są takie tereny, a nie inne, nachylone, ale obornik nigdy nie był zagrożeniem.
Na koniec porozmawiamy o afrykańskim pomorze świń i o tym, co chlewnia ma wspólnego z sypialnią.
Tam się właśnie nikogo nie powinno zapraszać, a jeżeli już ktoś musi z zewnątrz wejść, to po prostu w odpowiednim obuwiu, po odpowiedniej dezynfekcji. Sami stosować się też do takich zasad. Maty to jest konieczność wyłożonych, stosowanie ubrań roboczych to jest konieczność, a przede wszystkim zachowywać zasady. Nie kupujemy zwierząt z niewiadomego źródła.
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Dziś w Pulsie Ziemi zajmiemy się tym, z jakimi trudnościami muszą liczyć się rolnicy, którzy mają gospodarstwa na obszarze chronionym Natura 2000. Opowiedziała mi o tym pani Katarzyna Radke z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.
Przede wszystkim na obszarach Natura 2000 chronione są pewne określone siedliska przyrodnicze. I te siedliska przyrodnicze w użytkowaniu rolniczym najczęściej związane są z trwałymi użytkami zielonymi. Dlatego tutaj, jeżeli chodzi o trwałe użytki zielone, mamy obligatoryjny zakaz z większości obszarów Natura 2000 w naszym województwie przeorywania trwałych użytków zielonych i przekształcania ich na cele nierolnicze. Wszelkie inwestycje możliwe związane z rolnictwem wymagają oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzenia takich procedur. Tutaj w tym procesie procedowania, zależnie od skali inwestycji, jest też włączona Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, zależnie od tego, jaką dużą tą inwestycję rolnik podejmuje.
Mówiąc w skrócie i w pewnym cudzysłowie, rolnik, który gospodaruje na takim obszarze chronionym Natura 2000, jest troszkę poszkodowany pod tym względem pewnego skomplikowania, na przykład budowy chlewni, podaję to jako przykład. Bo po prostu musi zrobić zdecydowanie więcej niż ktoś, kto ma gospodarstwo poza tym obszarem chronionym.
To zależy od wielkości planowanego budynku inwentarskiego, od ilości obsady zwierząt, która będzie planowana. Zazwyczaj inwestycje, które powstają w naszym województwie, to są inwestycje na tych obszarach 2000, które jakby swobodnie spełniają normy środowiskowe. Natomiast w przypadku bardzo dużych inwestycji, powyżej 210 DJP, czyli dużych jednostek przeliczeniowych, wówczas faktycznie ocena oddziaływania, czy ocena tej inwestycji, czy będzie miała ona jakby znaczący wpływ na środowisko, no jest już dosyć trudnym procesem i wiążą się z tym pewne utrudnienia proceduralne, natomiast no jest to nadal możliwe.
Aby nas wszyscy zrozumieli, wyjaśnijmy, co to oznacza 210 DJP w praktyce. Jaki to budynek, na przykład budynek?
To budynek, w którym są spełnione, nie odpowiem za panu tak wprost, wielkościowo, bo rozumiem, że pytał pan o metry kwadratowe bądź o sześcienne. Natomiast to budynek, który zapewni dobre warunki utrzymania zwierząt. W obsadzie 210 DJP, czyli to są duże jednostki przeliczeniowe, jedna duża jednostka przeliczeniowa odpowiada 500 kg masy zwierzęcia, czyli przeciętnie będzie to jedna krowa. Jeżeli mówimy na przykład o trzodzie chlewnej, to jedna maciora ma przelicznik 0,3 DJP, więc tutaj jakby trzy maciory to jest jedno DJP razy 210 sztuk, to naprawdę jest dosyć duży budynek inwentarski.
To rzeczywiście duże budynki inwentarskie, ale w jaki sposób można pomóc takiemu rolnikowi, jaką pomoc oferują agencje rolne takiemu rolnikowi, który chciałby na takim obszarze chronionym wybudować taki budynek powyżej 210 DJP?
Od pierwszego kwartału przyszłego roku ma zostać uruchomiona nowa płatność z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Płatność taka, której jeszcze do tej pory w Polsce nie było, czyli dla rolników realizujących inwestycje na obszarach Natura 2000. Tutaj rolnik może skorzystać z dofinansowania.
Jak duża część województwa pomorskiego jest objęta tym obszarem chronionym?
Obszary Natura 2000 stanowią w naszym województwie około 30% powierzchni województwa zajmują.
Prawie 1/3 województwa, a więc te dodatkowe formalności związane na przykład z inwestycjami dotyczą bardzo wielu rolników. No i za chwilę rozmowa z jednym z nich. W Pulsie Ziemi rozmawiamy o obszarach chronionych Natura 2000. Mówiliśmy już o tym, jakie dodatkowe formalności i w jakich przypadkach muszą spełnić rolnicy, którzy mają gospodarstwa na tych terenach. A teraz rozmowa od strony praktycznej z Andrzejem Karpińskim ze Skrzydłówka w Nowej Karczmie. Pan Andrzej ma tam 40-hektarowe gospodarstwo.
Obszar Środkowa Rycica.
Śni się panu to po nocach?
No nie śni, mi się zdążyłem przyzwyczaić. Jest pewne ograniczenie, ale ja zawsze uważam, że ta natura jest dlatego, że myśmy wszystko robili dotychczas, żeśmy robili wszystko normalnie i dlatego ona jeszcze jest.
Normalnie, czyli zgodnie z naturą.
No ale nie było przepisów, jakoś żeśmy normalnie gospodarowali i dlatego ona została. I po prostu mamy ją.
A zgodnie z przepisami teraz, to bardzo różni się od tego, jak jeszcze nie było przepisów?
Ja myślę, że się dużo nie różni. Różni się tyle, że mamy tylko kontrolę, no i takie nerwówki trochę, ale ona zachowała się przez to, żeśmy normalnie gospodarzyli.
Nie odczuwa pan żadnych różnic w stosunku do tego, jak wcześniej pan pracował?
Znaczy troszkę przy samych łąkach jest problem z tymi wnioskami, z tymi raportami oddziaływania. Jak się chce na przykład poprawić rowy melioracyjne, trzeba trochę dokumentów. To spoczywa wszystko potem na rolniku. Jeżeli już tam ktoś ma jakieś zastrzeżenia, to spoczywa na rolniku. No i to są pewne koszty zawsze. Taki raport oddziaływania na naturę zrobić, no to niestety to są koszty, bo sami tego nie jesteśmy w stanie zrobić, ktoś to musi dokonać.
I takie dodatkowe koszty ponosicie też wtedy, kiedy chcecie na przykład wybudować większą niż standardowa na przykład chlewnie, obory, cokolwiek, jakikolwiek budynek, który jest Wam potrzebny do tego, aby prowadzić gospodarstwo, ten budynek powyżej tych tak zwanych 210 DJP.
No, na pewno tak, ja teraz ostatnio nie budowałem takich obiektów, ale myślę, że przy każdym już, jeżeli to będzie w naturze, jeżeli będzie w obszarze chronionym naturę, to wtedy jest lżej, a tak i tak trzeba robić, i tak trzeba robić ten raport oddziaływania na naturę. A to jest korzędu gdzieś przy każdej inwestycji, to korzędu chyba gdzieś, nie orientuję się ostatnio, gdzieś 1500 zł przy każdej inwestycji dodatkowo. Nie?
A odczuwa Pan takie wsparcie, o którym mówią przecież przedstawiciele agencji rolnych, wsparcie dla tych rolników, którzy gospodarzą na takich terenach?
No i jest wsparcie, ale to jest w programach ujętych, zależy jaki program kto przyjmuje przez agencję rolną. Jest to wsparcie, ale ja myślę, że niewystarczające, bo jeżeli komuś się każe na łąkach, które są tam torfowe, ja nie wiem, czy pan tu słyszał, jak mówili, od 1 września kosić, no to ja nie chcę tego siana, bo mi tego nic nie zje.
I tak zgnije.
No, a jeszcze mamy kosz z koszenia, bo musimy skosić i zebrać to. A z tego praktycznie to nie jest pasza już dla zwierząt, nie? To są łęty, uschłe, takie tam, nie? No ale zrobić to musimy, bo inaczej nam cofną procentowo z dopłat.
Rzeczywiście, czyli są takie jednak absurdalne sytuacje, no zdawałoby się.
No nie wiem, czy absurdalne. Ja zauważyłem, że w tych haszach to wcale te ptactwo tam nie gniazduje, wszystko, bo tam gryzonie siedzą i wyjadają jaja. I ja widzę, że one na tych naszych normalnych, oczywiście, żeby to było zgodnie z naturą robione, one tam się rozwijają, tam są małe zające, tam są kurapatwy, tam są inne ptaki. Widzę, dlatego no troszkę musimy uważać z tym korzeniem. Tak jakby troszkę no, od środka, tak jak ustawa mówi, no lepiej by było jednak, niech one tam sobie fruwają.
Skupmy się na pana gospodarstwie. Jakie ma pan uprawy? Jakie zwierzęta?
Ja mam uprawy różne, ale głównie bydło pasowe. Ja trzymam teraz. Nie? Kiedyś miałem świniarnię, jak kupiłem to gospodarstwo, bo ja to kupiłem i przechodziłem na bydło i mam tylko opasy. Dlatego ja mam dużo użytków zielonych. Nie? I sieję kukurydzę, zboża, trawy. Bez żadnych tam innych ziemniaków, już takich rzeczy się nie robi.
Spotkaliśmy się na konferencji poświęconej możliwym kierunkom rozwoju obszarów chronionych Natura 2000. Takie dokształcanie się, bycie na bieżąco w dzisiejszych czasach w rolnictwie. No pan dostrzega tę konieczność?
Nie, no musimy, bo są pewne wymogi, są instytucje, które nas kontrolują i musimy wiedzieć. Nie? Ja uważam, że rolnik dobrze gospodarujący, on zawsze będzie z naturą, bo on zawsze z naturą gospodarzył. Nie? Siedział w naturze, ale no są teraz takie wymogi, no i musimy na te szkolenia jeździć, bo musimy wiedzieć, bo inaczej mamy kontrolę.
Ale proszę powiedzieć, co dla pana oznacza to określenie rolnik będący blisko natury? Nie pytam już o to oczywiście, czy prowadzicie gospodarstwa ekologiczne w tym takim rozumieniu, gospodarstwo ekologiczne w rozumieniu z przepisów ustawy, no bo to przecież nie o to chodzi. Ale co to oznacza w takim tradycyjnym gospodarstwie bycie blisko natury?
Blisko natury myśmy po prostu z zamiłowania jesteśmy rolnikami. No jak ja patrzę na obszarowców, no jeszcze oni to jeszcze oni, bo oni tylko rośliny, ale na te duże hodowle, no to jest zagrożenie. Nie, rodzinne gospodarstwa nie są zagrożeniem żadnym. No ale ustawy tak mówią, są instytucje, które muszą z tego żyć i muszą nas kontrolować, bo muszą się wykazać, że coś robią. No niestety, tak to jest. Za darmo nikt nikomu nie płaci. Nie?
A w kwestii takich, nie wiem, nawożenia i tak dalej?
Nie, no nie. Obornik zawsze był stosowany, chociaż teraz nam ograniczają. Nam mówią, że obornik jest zagrożeniem gnojowica. Oczywiście, że nie można go wylewać na gnojowicy na zmarzłą ziemię, bo ona tam, gdzie może spłynąć, to są takie tereny, a nie inne, nachylone. Ale obornik nigdy nie był zagrożeniem. Nawóz, ale chyba lobby przemysłowe o nawozie się za dużo nie mówi. Najbardziej, przepraszam, o chemii. To praktycznie można zawsze, chociaż są tam, no mamy rejestry, musimy pisać. ale tego nikt nie jest w stanie dokładnie dzisiaj skontrolować. A obornik, ja myślę, że zawsze był normalny, gnojowica była, no to jest nawóz normalny, od zwierząt pochodzący.
Ale czy ja dobrze pana rozumiem, że teraz nawozy są bardziej naturalne niż obornik?
Na to wychodzi, z tych ustaw wychodzi na to, nie? Bo mamy takie ograniczenia, że naprawdę z tymi obornikami, a jeszcze musimy pisać rejestry nawet, jeżeli ja wiozę swoje, no to jest bzdura już. Jak ja bym się przemieszczał przez jakąś wioskę inną, to ja mogę coś tam zostawić, jakąś chorobę. Ale jak ja wiozę z płyty obornikowej, która jest utrzymana w czystości, wiozę obornik, ładuję i wiozę na pole, to muszę wpisać każdą godzinę, każdą minutę, jak ja z nim przejeżdżam i kiedy go wysypam.
Takiej dbałości o obornik to chyba nigdy nie było.
Nie, jak teraz nie. Ja pamiętam, przecież się urodziłem na gospodarstwie, pamiętam jak to tam wszystko wyglądało. Dzisiaj mamy czyściutko, elegancko, twardo, nic nie wypływa, nic się tam nie pałęta po gospodarstwie, jest czyściutko, twardo.
Opowiadał o tym pan Andrzej Karpiński ze Skrzydłówka w Nowej Karczmie, a już za chwilę porozmawiamy o zagrożeniu ze strony ASF.
Hej, baby.
Gdybyś wiedział o tym, jak wielkie we mnie są tęsknoty, więc może byśmy tak.
Baby, I've been extremely lonely lately. No girls around and I go crazy. So maybe we should try.
Fa la 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 la. Ty nic kolego nie pojmujesz.
Really?
Ja cała chyba eksploduję, mm-hmm. A ty wciąż ani wzrok.
Lady, why don't you read my body language? The story won't be never ending. And one thing you should know.
Sense.
You may say so.
Oh, fa la 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 la, fa la 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 la.
ASF, czyli afrykański pomór świń, to temat, który wielu hodowcom trzody chlewnej spędza sen z powiek. Między innymi o tym, jakich zasad trzeba przestrzegać, aby zwierzęta nie zaraziły się tą chorobą, opowiada Maria Gwizdała z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Afrykański pomór świń to choroba znana od lat, ale od roku 2014 były pierwsze przypadki, a rok 2016 jest szczególny, ponieważ to właśnie w tym roku aż 20 ognisk, czyli ognisk choroby stwierdzono w hodowlach tam, gdzie jest produkcja świń. Jest to na szczęście dość daleko od nas, bo jest to jeszcze województwa wschodnie. Natomiast zawsze istnieje groźba, żeby to my robimy wszystko i chcemy robić wszystko, żeby rolnicy byli jak najbardziej świadomi i wiedzieli, jak uniknąć po prostu zachorowania swojego stada. I co ich czeka w razie, gdyby taka sytuacja nastąpiła?
O profilaktyce i ewentualnej walce z ASF-em porozmawiamy za chwilę, natomiast przypominam sobie taką rolniczą konferencję, na której jeden z naukowców wskazywał takim dość podejrzliwym tonem, że zawsze, gdy już mógł u nas niebawem wygasnąć ten alarm związany z ASF-em, to gdzieś tam daleko na wschodzie, przy samiutkiej granicy, nagle znajdowano jakieś martwe zwierzę zarażone właśnie tą chorobą. Czy to jest tak, że to są takie czasami dziwne zbiegi okoliczności rzeczywiście?
Trudno nam takie wnioski wysuwać. Od roku 2014 co rusz mamy zarażenia u dzików. Przypadki my nazywamy właśnie w ten sposób. Przypadków u dzików jest już aktualnie 148 na wczorajszy komunikat lekarza, Krajowego Lekarza Weterynarii. Niemniej jednak wrażliwe na tę chorobę są tylko dziki i tylko świnie. W związku z tym różne podejrzenia typu, że nam ktoś coś przyniósł, czy nam ktoś coś zrzucił.
Ja dlatego pytam, bo tam pojawiły się takie jasne sugestie i to od poważnego naukowca, nie będę go teraz z nazwiska wymieniał, ale od naukowca z jednego z, powiedzmy, uniwersytetów położonych na południu kraju.
Znaczy, nigdzie nie udowodniono tego, nie możemy powtarzać plotek za przeproszeniem. Walczyć z tym musimy i musimy ograniczać rozpowszechnianie się tej choroby. Bardzo dobrze nam się to udawało przez 2 lata, niestety w tym roku może to uśpiło trochę czujność hodowców trzody, to właśnie, że one tylko były u dzików i że już tak jakbyśmy się sobie wydawali, że jest opanowane, co spowodował trochę niekontrolowany obrót stadami, spowodowały to, że to aż 20 ognisk w tym roku. Czyli przez 2 lata były 3 ogniska, a w trzecim roku znalazło się ich raptem 20. To spowodowało, na szczęście już od 2 miesięcy nie ma nowych ognisk.
I co zrobić, aby nie było przez kolejne miesiące?
Zachowywać wszystkie zasady bioasekuracji.
Czyli traktować chlewnie jak salon, tak to troszkę można powiedzieć.
No może nie jak salon, bo do salonu się zaprasza gości. Natomiast...
To racja, jak sypialnie.
Tak, tam się właśnie nikogo nie powinno zapraszać. A jeżeli już ktoś musi z zewnątrz wejść, to po prostu w odpowiednim obuwiu, po odpowiedniej dezynfekcji. Sami stosować się też do takich zasad. Maty to jest konieczność wyłożonych. Stosowanie ubrań roboczych to jest konieczność. A przede wszystkim zachowywać zasady. Nie kupujemy zwierząt z niewiadomego źródła. Zabezpieczamy wejścia i dojścia dla dzikich zwierząt do budynków. Łącznie na przykład z naszymi kotkami czy psami, żeby one też się nie wyłansały po lasach czy po polach, jeżeli mają dostęp do budynków inwentarskich. Albo po prostu zabezpieczamy przed nimi budynki inwentarskie.
A ja bym dodał do tego jeszcze jedną zasadę. Sprawdzanie sąsiadów. Brzmi to być może tak troszkę złowieszczo, ale jeśli sąsiad nie będzie przestrzegał tych zasad i u niego znajdzie się takie ognisko, to my też mamy problem.
Owszem, w obrębie 3 kilometrów od ogniska wszystkie stada świń są wybijane z urzędu, żeby się dalej nie rozprzestrzeniała choroba. Musimy pamiętać o jednym, że istnieje całkowita zapłata, czyli rekompensata.
Zadośćuczynienie.
Rekompensata dla tych rolników, którzy muszą te świnie ubić i zutylizować. Natomiast o tym trzeba właśnie pamiętać i mówić szeroko, że oni dostaną wszystko pod jednym warunkiem, że sami zachowują zasady bioasekuracji i że sami mają stada oznaczone, zarejestrowane, wszystkie dokumentacja w gospodarstwie jest prowadzona na bieżąco.
Jak to wygląda na Pomorzu, jeśli moglibyśmy narysować taki generalny obraz?
Ja myślę, że w tej chwili na Pomorzu to jest już w dobrym stanie, że rolnicy są świadomi i to coraz bardziej świadomi. W związku z tym nie widzę większych problemów, chociaż trzeba przyznać też, że niektóre narzucone po prostu sposoby znakowania budzą wśród rolników, moim zdaniem, słuszny sprzeciw nawet, ponieważ nie są one obojętne dla zdrowia i dobrostanu zwierząt.
Można zakazić zwierzęta? Na przykład o jakich sposobach pani mówi?
Znaczy, no na przykład wybijanie tatułownicą numerów. Tatułownica idzie od sztuki do sztuki. Zawsze jest jakaś możliwość przeniesienia jakiejś choroby, bo przy 3 czy 5 sztukach możemy sobie wyobrazić, że będzie za każdym razem dezynfekowana tatułownica i tak dalej. A jeżeli to wchodzi już w 1000 sztuk, to robi się problematyczne. Poza tym, no samo uszkodzenie ciała z tego powstaje, więc jest to dodatkowy ból dla zwierzęcia. Niejednokrotnie jest to po prostu, bo my nie lepimy na to plasterków i z środkami, które to goją, czy coś takiego.
To się wydaje zakażenie.
Czasami może się zdarzać takie rzeczy i to też nie jest dla zwierząt obojętne.
Pamiętajmy o tych wszystkich zasadach. Wtedy ryzyko zarażenia afrykańskim pomorem świń będzie zdecydowanie mniejsze. A opowiadała o tym Maria Gwizdała z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. I na tym kończymy dzisiejszy Puls Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.